Głos Nauki w Radiu Szczecin.
Audycja powstała przy współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach kampanii społecznej upowszechniającej, promującej i popularyzującej naukę.
Witam Was w Głosie Nauki. Paulina Zaręba, a ze mną jest
dr Katarzyna Kazojcz, koordynator do spraw rozwoju w Uniwersyteckim Zespole Wsparcia i Rozwoju Uniwersytetu Szczecińskiego.
Dzień dobry.
Porozmawiamy dzisiaj o mentoringu i współpracy środowiska akademickiego z biznesem. Jak to wygląda, z czym to się je i jak ważny jest ten mentoring w życiu młodych ludzi?
W życiu młodych ludzi mentoring, wsparcie takie rozwojowe jest niezwykle ważne. Myślę, że każdy z nas, kto był młody, wie o tym, że czujemy się często zagubieni, nie wiemy, jakie decyzje podejmować. No, oczywiście możemy mówić, jakie są cechy różnych pokoleń, to często się teraz przywołuje, że te pokolenia są takie beztroskie, natomiast jest to naturalna kolej rzeczy i bez względu na to, jakie pokolenie, to każdy młody człowiek potrzebuje tego wsparcia i jest to rola dorosłego, człowieka starszego, który ma już większe doświadczenie, żeby tą drogę wskazać albo wskazać możliwości, jakie są, żeby młodzież mogła wybierać wśród tych możliwości. I tutaj zarówno rola rodziców, ale często nie mają takich możliwości, kompetencji, wiedzy i to jest naturalne. I przede wszystkim też właśnie rola edukacji, w tym uczelni wyższych, oczywiście wcześniej też super, jeżeli gdzieś już zaczyna się na to zwracać uwagę, ale uczelnie są tym ostatnim etapem przed wejściem na rynek pracy, przed rozpoczęciem takiego już poważnego etapu życia, gdzie już brakuje czasu na testowanie. I uważam, że właśnie studenci powinni jak najbardziej testować, gdzie im się będzie dobrze pracowało, gdzie się dobrze czują, z jakimi ludźmi współpracuje im się najlepiej, ponieważ w różnych obszarach mamy też pewną specyfikę, która kształtowana jest właśnie podczas procesu edukacyjnego. Ludzie różnie się zachowują, mają różne podejście do życia, używają określonego słownictwa. To jest takie charakterystyczne dla różnych grup zawodowych. I nie w każdej grupie zawodowej będzie nam się dobrze funkcjonowało, ale grupa zawodowa to jedno. Z drugiej strony to też pewna specyfika, struktura organizacyjna, czy jest to jednostka publiczna, czy prywatna, czy duża, czy mniejsza, tych możliwości, gdzie studenci mogą pracować po zakończeniu etapu edukacji albo powiedzmy w trakcie, bo zakładamy, że być może jeszcze jakieś studia podyplomowe, szkolenia, więc ten proces edukacji może trwać przez całe życie, ale w momencie, w którym jakby podejmują już decyzję o tym, jaką wybierają tą ścieżkę zawodową, to fajnie, żeby zrobili to racjonalnie, żeby wiedzieli, już poznali różne obszary, różne możliwości i podjęli decyzję nie w ciemno, ale w pełni świadomie. I tutaj właśnie rola mentoringu jest znacząca.
Jak uczelnia może na to wpływać? Bo na pewno tutaj też przed rozpoczęciem naszej rozmowy rozmawiałyśmy o tym, że tworzycie na przykład koła naukowe, że są różne targi, targi pracy, zapoznawanie tych studentów już z tym światem biznesu.
Tak naprawdę studenci na każdym kroku mogą poznawać i otoczenie biznesowe, i to, w jaki sposób pracuje się w różnych miejscach, rozpoczynając od tak naprawdę zajęć, które się odbywają, gdzie często zapraszani są praktycy albo też prowadzą zajęcia praktycy i już jakąś tam cząstkę tego, jak wygląda ta praca, przekazują tym studentom. Pokoła naukowe, o których pani redaktor wspomniała, które poza tym elementem takim właśnie naukowym, tworzenia publikacji, przeprowadzania badań, które też pozwalają nam poznać jakieś pewne obszary różnych organizacji, nie tylko biznesowych, ale organizacji pożytku publicznego, czy właśnie jednostek publicznych, pozwalają nam poznać te struktury przez działalność kół naukowych, taką właśnie aktywizującą, organizacyjną, czy jeżeli koła same organizują jakieś konferencje, zapraszają praktyków i są jakieś wystąpienia tych praktyków. Często na uczelniach po prostu zapraszani są praktycy i studenci mogą wziąć udział w różnego rodzaju prelekcjach, wykładach tych praktyków, gdzie mówią o tym, w jaki sposób osiągali sukcesy. Z reguły to są właśnie osoby, które już jakieś osiągnięcia mają, których warto posłuchać. Jest to taki naturalny proces, który dzieje się na uczelniach, który inicjują zwykle nauczyciele akademicy, ale który też jest organizowany przez akademickie inkubatory przedsiębiorczości. W ramach uczelni istnieją jednostki, które są też odpowiedzialne za to, żeby tego typu działania organizować. I uczelnia też staje się miejscem atrakcyjnym do kształcenia w momencie, w którym właśnie tego typu działania się dzieją, kiedy daje możliwości. Poza tym, że uczelnie kształcą w kontekście kompetencji technicznych, pewnych umiejętności, to też jest bardzo ważny obszar kształcenia kompetencji społecznych, czyli tego, czy student po zakończeniu etapu kształcenia będzie potrafił odnaleźć się w danej rzeczywistości społecznej, zawodowej, czy będzie potrafił przekazać pewne myśli, swoje pomysły, czy będzie potrafił współpracować w zespole. I już nie jeden raz spotkałam się z sytuacją, gdzie pracownik bardzo dobrze wykonywał swoje obowiązki, ale nie potrafił dogadać się z zespołem, tracił tą pracę, więc to jest też bardzo ważny aspekt, który daje kontakt z biznesem, odbywanie praktyk, staży, to, że spotykamy się tam z różnymi ludźmi, z różnymi charakterami i musimy też nauczyć się współpracy. Firmy też często zgłaszają się do uczelni, same inicjują współpracę, na przykład szukają ambasadorów firm i to też jest taka bardzo fajna praktyka, która pozwala podczas studiów poznać już, jak wygląda praca i promować też tą pracę wśród innych studentów. Tych aktywności, które dzieją się, które pozwalają studentom poznać ten rynek pracy, poznać różne jednostki, różnych ludzi, jest bardzo dużo i ja często to porównuję do stołu szwedzkiego. Jest stół szwedzki, są różne dania, ale musimy podejść i musimy sami wybrać, co chcemy. I tu może pojawić się problem. Tutaj właśnie jest rola tego mentora, który powinien ukierunkować, bo nie da się zjeść wszystkiego. Więc taki mentor powinien usiąść z nami, porozmawiać, jakie są zainteresowania nasze, do czego mamy predyspozycje. I wtedy ukierunkować, że może warto spróbować w takim obszarze i zweryfikować, który z tych obszarów będzie nam najbardziej odpowiadał. Z tej mnogości tych wszystkich możliwości trzeba wybrać to, co spowoduje, że poczujemy, że ta praca jest czymś, co nas interesuje, co nas pasjonuje. Jak to się mówi, że nie będziemy tak się męczyć w tej pracy i jeżeli ta praca jest pasją, to chodzi się do niej z przyjemnością, a nie z konieczności.
Jeżeli chodzi o różne kompetencje, jeżeli chodzi o nasze cechy charakteru, które mamy, predyspozycje i tak dalej, to czy tutaj młode pokolenia, studenci, licealiści mogą w jakiś sposób to najpierw zbadać, zweryfikować, czy bardziej nadaje się do pracy ścisłej, czy bardziej iść w kierunku humanistycznym, społecznym i tak dalej.
Oczywiście jest masa narzędzi, które pozwalają zweryfikować pewne cechy, predyspozycje, talenty, jak to się teraz mówi, tak? Czyli odkryć w człowieku to, co jest w nim najsilniejsze. I teraz jest właśnie taka idea, żeby właśnie to wzmacniać. Czyli tak jak kiedyś było takie podejście, że jeżeli z matematyki idzie ci gorzej, a z polskiego lepiej, to zajmij się tą matematyką, żeby się podciągnąć. Teraz następuje taka zmiana tego myślenia i właśnie jeżeli ta matematyka nie idzie ci dobrze, to może to nie są właśnie twoje najmocniejsze strony i absolutnie nie chodzi o to, żeby całkowicie wyeliminować kształcenie w jakimś obszarze, bo każdy z tych obszarów edukacyjnych jest bardzo ważny, ale żeby wzmocnić też tego człowieka, żeby on się tak nie męczył z rzeczami, co do których nie ma predyspozycji, to może warto go ukierunkować, że jednak ten język polski jest czymś, co będzie dawało mu satysfakcję, w czym jest dobry, gdzie może wykorzystać te swoje predyspozycje i umiejętności. I tutaj właśnie to jest taki element zarządzania talentami, narzędzi identyfikacji tych talentów, identyfikacji tych cech takich psychologicznych jest naprawdę dużo i tutaj osoby przygotowane do doradztwa zawodowego, do takiego mentoringu korzystają z tych narzędzi. Czasami zdarza się, że właśnie na uczelniach realizowane są programy czy mentoringowe z projektów finansowanych ze środków publicznych, czy właśnie pozwalające na identyfikację tych cech, chociaż no, najlepszym rozwiązaniem jest jednak ta ścieżka taka mentoringowa, która pozwala, żeby w dłuższym terminie być z tą osobą i nie zostawiać jej samej tylko z informacją, że takie czy inne masz mocne strony i cechy, które pozwolą prawdopodobnie robić bardzo wiele rzeczy w życiu i robić je dobrze i z poczuciem satysfakcji. Ale również, co jest oczywiście bardzo istotne, dawało możliwości zarabiania pieniędzy.
No właśnie, bo to nie zawsze idzie w parze.
Właśnie o to chodzi, ale ta koncepcja opierania się o te najmocniejsze strony, myślę, że ma właśnie ten fajny atut, że w momencie, kiedy robimy to, co lubimy, to z reguły bardzo się w to angażujemy, robimy to dobrze, a jeżeli robimy coś dobrze, to nieważne w jakim to jest obszarze, prędzej czy później ten sukces przychodzi i razem z tym sukcesem z reguły przychodzą również pieniądze.
I teraz z drugiej strony, na sam koniec chciałabym, żebyśmy poruszyły temat poziomu świadomości. Czy młodzi ludzie wiedzą, są świadomi tego znaczenia rozwoju swoich kompetencji? Jest to dla nich ważne, że myślą o tej przyszłości i też z jakim nastawieniem?
Widzę, obserwuję to, że coraz częściej mówi się o konieczności wsparcia takiego procesu rozwojowego. Coraz więcej dzieje się programów i świetnie, że tutaj taka audycja jest nagrywana, bo z pewnością dotrze też do szerokiego grona osób, które wcześniej nie słyszały o tym, że na przykład na uczelniach są takie możliwości i mogą z nich skorzystać. I ważne jest, żebyśmy często o tym mówili, często to powtarzali, bo niestety zdarza się, że faktycznie studenci po 3, 5, nawet łącznie latach studiów, nie wiedzą, że są takie możliwości. Mało tego, przeszkadza im często to, że no, muszą zadbać o swoje bezpieczeństwo finansowe, że często pracują w jakichś miejscach, gdzie jest to dla nich praca dorywcza, a nie praca docelowa, ale często ta praca dorywcza staje się już tym kierunkiem, w którym idą. I nie zawsze to jest właściwy kierunek, nie zawsze to jest ten kierunek, który będzie im przynosił satysfakcję, ale no, skoro już tam trafili, wykazali się na przykład, otrzymali jakiś awans, to już tą ścieżką idą, a być może w innej sprawdziliby się dużo lepiej, tylko że te bieżące takie działania, po prostu życie zmusza ich do tego, żeby jednak zadbali o to, żeby mieć pieniądze na wynajem, mieszkań, pokoi, na zapewnienie sobie tego, czego często rodzice nie są w stanie zapewnić, żeby mogli studiować spokojnie i nie przejmować się niczym, więc coraz częściej ten student musi zadbać również o siebie i przestaje myśleć o tym rozwoju. Jedzenie małą łyżeczką jest czymś, co właśnie zaprocentuje w przyszłości, że to nie jest tak, że od razu musimy się najeść i od razu te pieniądze są dla nas takie bardzo ważne, że czasami warto włączyć się właśnie w jakieś różne inne aktywności, a nie tylko i wyłącznie w tą pracę zarobkową, która jest taką właśnie pracą dorywczą, żeby jednak wykorzystać ten czas studiów, ponieważ po ich ukończeniu takich możliwości może nie być już. Więc dobrze by było, żeby ci studenci mieli świadomość, że czas studiów to jest właśnie czas, w którym powinni poszukiwać tego, co będzie ich pasjonowało, co da im też pieniądze na przyszłość, Firmy też często podchodzą do tego w ten sposób, żeby zweryfikować, czy ktoś będzie sprawdzał się w danej roli, to nie płacą za dużo. I okazuje się, że właśnie jako kelner, barman, hostessa jesteśmy w stanie zarobić więcej niż w firmie, gdzie będziemy zajmować się, nie wiem, HR-em, marketingiem, czy będziemy asystować komuś, kto na przykład zarabia dużo, ale on też już przeszedł tą ścieżkę od często tych najniższych stanowisk. Musimy pokazać studentom, że jest ta perspektywa, że może teraz nie zarobię więcej, ale spróbuję, nauczę się, sprawdzę, czy w tym, czy w innym miejscu pracuje mi się lepiej, świadomie wybiorę.
Czyli praktyki, staże też jak najbardziej powinny być brane pod uwagę.
Oczywiście, jak najbardziej. No to jest najlepsza możliwość, żeby dotknąć tak naprawdę tej prawdziwej pracy. I tutaj no, warto też wybrać takie firmy, które rzeczywiście na to pozwalają. Chociaż myślę, że już coraz rzadziej zdarzają się sytuacje, że praktykant czy stażysta jest od parzenia kawy, a coraz częściej właśnie tych młodych ludzi włącza się w te poważne obowiązki, żeby dać im możliwość poznania, nauczenia się, a dla pracodawcy jest to korzyść, ponieważ taka osoba już poznaje firmę. O zaangażowanych pracowników, którzy chcą w danym obszarze pracować, mówi się, że jest coraz ciężej w biznesie, więc każda taka osoba jest na wagę złota i myślę, że przez odpowiednich pracodawców takie osoby są doceniane. I również wbrew pozorom mogą dość szybko awansować i osiągać znaczące wyniki finansowe i rozwojowe.
Doktor Katarzyna Kazojć z Uniwersyteckiego Zespołu Wsparcia i Rozwoju Uniwersytetu Szczecińskiego. Bardzo dziękuję.
Dziękuję również.
I zapraszam na kolejny odcinek już w przyszłym tygodniu w środę o 16:35. Paulina Zaręba.
Głos Nauki w Radiu Szczecin.
Audycja powstała przy współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach kampanii społecznej upowszechniającej, promującej i popularyzującej naukę.